Miasto Toruń oraz wydawnictwo Paskal zapraszają do wysłuchania powieści Krzysztofa P. Czyżewskiego Izabela. Świat w płomieniach. Czyta Michał Klawiter. Nagrania Studio Takto. Prolog. 19 listopada 1761. Każdy strych to cmentarzysko pamięci. Jedni wchodzą tam, by przywołać wspomnienia. Inni nigdy tam nie zaglądają, bo tak łatwiej zapomnieć. Dla Eleonory i Michała Czartoryskich strych w pałacu w Wołczynie był miejscem niebytu. Odsyłali tam stare meble, wysłużone przedmioty i nieudane podarki. I przypominali sobie o nim tylko wtedy, gdy trzeba było sfinansować przeciekający dach. Za to dla ich wnuczki Izabeli ten sam strych był świątynią, skarbnicą wiedzy o przeszłości. O przeszłości, bez której nie wyobrażała sobie własnej przyszłości. Tu jeszcze jako dziecko wystawiała swoje pierwsze przedstawienia, zawsze obsadzając siebie w roli głównej. Gdy podrosła, właśnie tutaj z wypiekami na twarzy czytała podkradzione z biblioteki dziadka książki. Przede wszystkim jednak uciekała na strych, by przeglądać rodzinne pamiątki i szukać siebie. Medal znalazła w jednym z kufrów, tym z przerdzewiałym skoblem. Należał do kuzyna ojca Izabeli, Jakuba Henryka Fleminga. Był on wielkim człowiekiem. Tak przynajmniej mówiła o nim babka. Minister i najbliższy doradca króla Augusta II, poseł, członek tajnego gabinetu, świetny dowódca, generał i feldmarszałek. Wszystkie swoje starania skupiał na pozbyciu się z Polski obcych sił. Chciał scalić polskie ziemie. Babka znała go słabo. Tym bardziej zaskakiwało, że przejechał pół Europy, by zjawić się na jej weselu. To wtedy przekazał medal dziadkowi. Zmarł krótko po ich ślubie. Teraz ten złoty krążek przyjemnie ciążył na drobnej dłoni Izabeli. Płomień niskiej świecy drżał przy każdym podmuchu wichury, napierającej na przymknięte okiennice. Misternie ryte żłobienia medalu i jego wypukłości co chwilę wyłaniały się z mroku, by zaraz znów w nim zniknąć. Cały czas czuła je jednak pod palcami. Medal o dziwo nie upamiętniał żadnego z triumfów feldmarszałka i to nie dawało Izabeli spokoju. Właśnie dlatego za każdym razem, gdy była na strychu, wyciągała go z ukrycia i przyglądała mu się uważnie. Miała nadzieję, że w końcu odgadnie jego tajemnicę. Uniosła świecę. Spojrzała w swoje odbicie w zaśniedziałym lustrze. Jej bladą, wychudzoną twarz i dekolt pokrywały czerwone blizny i ospowe dzioby. Perukę mogła zdejmować tylko na noc. Zaraza wyskubała jej wszystkie włosy. Ale i tak miała więcej szczęścia niż jej matka i ciotka. Obie zmarły na ospę, obie w połogu, obie 27 marca, obie w tym samym domu w Warszawie. To wtedy Izabela trafiła pod opiekę babki Eleonory. Niczego jej nie brakowało, choć, jak wiadomo, szczęście to rzecz względna. Dla jej ojca na przykład największym szczęściem, o czym zawsze chętnie przypominał, byłaby koronacja Izabeli na królową. I co gorsza, z uporem dążył do tego, by swoje marzenie spełnić. Podobnie zresztą jak reszta rodziny. Skoro Izabela przeżyła chorobę, jej ślub miał się odbyć. Tu i teraz. Wiedziała, że to może być jej ostatnia wizyta na strychu. Mogę? Drewniana klapa zaskrzypiała, uchyliła się i w wąskiej szparze zaświeciła para wesołych, orzechowych oczu. Antoś? Izabela schowała medal do pudełka. Jak mnie tu znalazłeś? Uśmiechnęła się i dała dłonią znak, by kuzyn do niej dołączył.
Wiem, gdzie cię szukać.
Chłopak zrobił ostatnie dwa kroki po drabinie i przecisnął się przez właz. Doskonale prezentował się w granatowym, przylegającym do ciała szóstokorze. Poluzował halsztuk, rozpiął dwa guziki kamizelki i usiadł na podłodze, krzyżując nogi. Rozejrzał się po strychu. Pamiętasz? Tam była nasza twierdza. Skinął głową na drewniane skrzynie ginące w mroku. O tak, a to nasza kawaleria. Izabela pogładziła dłonią drewnianego konika uginającego się pod stertą starych ubrań. Wspomnienia ożyły. Jakim cudem udało ci się tu wejść w tej sukni? Antoś zmierzył wzrokiem obfitą, kwiatową karako Izabeli. Dziewczyna tylko się uśmiechnęła. Widzę, że masz jeszcze ten ślad, wskazał palcem na jej przedramię. Gdybyś mnie nie złapała, kiedy ta gałąź pękła... A no właśnie, uratowałam ci życie. Pół królestwa już mam. Musisz zatem jeszcze tylko mnie poślubić. Zażartowała, choć wcale nie było jej do śmiechu. Ha, gdyby ktoś mnie tu teraz z tobą zobaczył, w ciemności zamkniętego na strychu, to pewnie nie miałbym wyjścia. Wzruszył ramionami. Zapadła cisza. Antoś spuścił wzrok. Wszyscy cię szukają. Bez obaw nikt mnie nie znajdzie. Mało to razy znikałam tu na długie godziny i jakoś nikt mnie nigdy nie szukał. Drzwi na korytarzu, bezpośrednio pod włazem, otworzyły się z impetem. Usłyszeli czyjeś drobne kroki. Oho, kogo tym razem po ciebie wysłali?
Tylko nie mów, że nie miałeś jeszcze okazji poznać panny Petit.
Przed panną Petit trudno było cokolwiek ukryć. Wyglądała niepozornie, szczupła, o delikatnych rysach, uśmiechnięta, niewiele starsza od Izabeli. Wystarczyła jednak pierwsza lekcja francuskiego, by jej nowa uczennica oduczyła się oceniać ludzi po wyglądzie. Teraz na szczęście grube krople deszczu dudniły równomiernie o dach. Kobieta nie miała więc szansy ich tu usłyszeć.
Najchętniej oddałabym te ziemię, wioski i 800 000 złotych posagu za wolność.
Może nie będzie tak źle. Twoja babka powtarza, że książę Adam jest dystyngowany i wytworny. Czaruje wszystkich urodą i dowcipem, zna się na literaturze i sztuce. Jeśli to prawda, to będziecie mieli o czym rozmawiać. Babka mówi, że za rok, góra dwa się zaprzyjaźnicie. Izabela rzuciła Antosiowi gniewne spojrzenie, a ten znów spuścił wzrok.
Tak, wiem, że na razie poucza cię i strofuje. To też minie.
Pamiętaj, Izabelo, że nie robisz tego dla siebie, tylko dla rodziny, dla swoich przyszłych dzieci. Nadarza się okazja. Mocniej połączymy dwie wielkie rodziny, scalimy majątki, uzyskamy większą siłę, wpływy.
To przecież mój wuj. I nagle ma być moim mężem?
Odwróciła się do kuzyna plecami. Idź w ślady twojej prababki Elżbiety, poprosił ją. Ona wiedziała, jak nie burzyć tradycji i robić swoje. To przecież ona zorganizowała pierwszy salon polityczny familii. Była na każdym spotkaniu, pełna energii i pomysłów. Jeśli jej się udało, to i tobie się uda. Czartoryscy to potężny ród,
któremu początek dali Giedymin i Jagiełło, skończyła za chłopaka.
Wpatrywała się w niego uważnie. Słowo w słowo powtarzał to, co już słyszała, co mówili wszyscy w familii.
Czartoryscy, prychnęła, kręcąc głową. A rodzina mojego ojca, Flemingowie? Słyszałeś o Jakubie Henryku Flemingu?
Znów odwróciła się do Antosia i spojrzała mu prosto w oczy.
Cóż, zawahał się. Tak naprawdę niewiele.
Musiałabyś zapytać dziadka. Wiem, że już jako młody żołnierz służył u niego, wtedy feldmarszałka Saskiego. A czemu pytasz?
Zignorowała pytanie.
Czy to prawda, że kiedyś ta ziemia i ten pałac należały do niego?
Tak, sprzedał ją Kazimierzowi Czartoryskiemu, twojemu pradziadkowi, a ten przekazał ją dalej w rodzinie.
Izabela wstała, otrzepała kurz z kolan i sięgnęła po małe drewniane pudełko. Usiadła i położyła je sobie na kolanach. A to, wiesz co to jest?
Uchyliła wieko i wyciągnęła z niego złoty krążek. Położyła go sobie na dłoni.
Piękny!
Antoś sięgnął po medal. Jego blask oświetlił mu twarz.
Nie mam pojęcia,
wydał wargi.
A skąd go masz?
Należał właśnie do Jakuba Henryka Fleminga. Przekazując go dziadkowi, powiedział, że to symbol jego największej życiowej porażki. Że przy niej wszystkie wygrane bitwy, sukcesy, awanse straciły na znaczeniu. Że nie może sobie wybaczyć, że w 1703 roku nie udało mu się pomóc. Że nie udało mu się przekonać, że nie podołał.
Co było w tym 1703?
Antoś zmarszczył brwi.
Nie wiem,
wzruszyła ramionami. Babcia usłyszała tylko tyle. Potem próbowałyśmy jeszcze kilka razy dopytywać dziadka, ale nie chciał o tym rozmawiać, zbywał nas.
Czy to nie dziwne wybijać medal z okazji porażki? Może to, co zostało na nim wyryte, coś nam wyjaśni?
Antoś przybliżył świecznik. Usiedli bliżej siebie, ich głowy prawie się stykały.
To widok jakiegoś miasta.
Izabela opisywała znany już sobie obrazek.
Chyba jest ostrzeliwane. Widać gęsty dym. Tu płynie jakaś rzeka, strzelają zza niej. A co tam napisano?
Zapytał chłopak.
Na otoku wokół rysunku miasta napis jest bardzo niewyraźny. Litery są zatarte, ale na odwrocie tekst jest wyraźniejszy.
Antoś posłusznie odwrócił medal. Sięgnął na stolik po dodatkową świecę i odpalił ją od tej, która stała przy Izabeli.
Mocował się chwilę z koronkowymi mankietami koszuli, by uchronić je przed płomieniami. Zmrużył oczy.
Na chwilę zastygł w całkowitym bezruchu.
Izabela wpatrywała się w migoczący w jego oczach płomień. Torunia hostiliter azvec opugnata, Apollonis deserta sed dei auxilio fortiter, a civibus et militsax defensa, a viginti quatuor mai, ad quatuor decim oct.
Odczytał powoli.
To nie ma chyba większego sensu.
Zmartwił się. Przez Szwedów zaatakowany, przez Polaków opuszczony, z pomocą obywateli i wojsk saksońskich, mężnie broniony. Oczy chłopaka błyszczały dokładnie tak samo jak wtedy, kiedy w dzieciństwie bawili się w poszukiwanie skarbów i odgadywanie tajnych szyfrów.
No i daty,
czytał dalej.
24 maja i 14 października, a na samym dole... Tu napis jest bardzo niewyraźny, zatarty. No właśnie.
Antoś potarł medal o spodnie.
To rok 1703?
Odcyfrował.
1703!
Krzyknęła Izabela i zaraz zasłoniła sobie usta dłonią.
Izabelo! Izabelo! Gdzie jesteś?
Donośny głos jej ojca dobiegał z dołu. Jerzy Fleming stał bezpośrednio pod włazem na strych.
Spojrzała na Antosia i położyła mu na ustach palec.
Po chwili usłyszeli, że mężczyzna poszedł dalej.
Oho, skoro już sam ojciec cię szuka, to robi się poważnie.
Chłopak nerwowo zachichotał i oddał medal kuzynce.
Zanim pójdziemy... Muszę cię jeszcze o coś ważnego zapytać.
Ściszyła głos.
Czy słyszałeś coś o towarzystwie, do którego należał ktoś z naszej rodziny?
Towarzystwie? Ale jakim towarzystwie?
Antoś poskrobał się po czole.
Wyrwało się kiedyś dziadkowi podczas rozmowy z ojcem.
I?
No właśnie nie wiem, bo jak się odwróciłam, to przypomnieli sobie, że idę z nimi i dziadek tylko się uśmiechnął. Skończyli tę konwersację w półsłowa.
Zupełnie nie wiem, o co może chodzić.
Antoś rozłożył ręce. Zapadła cisza. Ktoś znów się zbliżał. Chłopak robił się coraz bardziej niespokojny. Wstał i wyciągnął rękę do Izabeli.
Izabelo, ty po prostu chyba czekasz, aż to ja cię znajdę.
Z dołu dał się słyszeć donośny głos. Mężczyzna przez chwilę nasłuchiwał, ale w końcu ruszył dalej.
Musimy iść,
ponaglił cicho Antoś.
Wiem, wiem, idź pierwszy, poprosiła Izabela. Dziadek już poszedł, ja za chwilę dołączę.
Wstała i zadarła głowę. Spojrzała na Antosia, który objął ją mocno i przytulił. Ucałował czubek jej głowy. Dał jej jeszcze delikatnego psztyczka w lewe ucho i się uśmiechnął.
Nie martw się, poradzisz sobie,
nawet z małżeństwem. Ostrożnie otworzył właz, odczekał chwilę i kiedy upewnił się, że korytarz jest pusty, zszedł po drabinie. Izabela zdmuchnęła świeczki. Strych pogrążył się w absolutnej ciemności. Słychać było jedynie muzykantów na dole. Tak się wszyscy śpieszą, że gotowi są odbyć wesele bez panny młodej, pomyślała.
Miała 15 lat.
Nie bawiły jej dworskie życie i niewygodne stroje. Nie cierpiała polityki. Raczej nie miała szansy zostać feldmarszałkiem, przynajmniej nie w najbliższym czasie, uśmiechnęła się w duchu. Obiecała sobie zatem, że dowie się, nad czym tak ubolewał Jakub Henryk Fleming i co przyćmiło jego wielkie sukcesy i wygrane bitwy. Może będzie mogła to naprawić. Kto wie? No i przede wszystkim dowie się, cóż to za towarzystwo, do którego należał, a o którym nikt nie chciał nic mówić.
Na razie spełniała wolę ojca.
No, może nie tak do końca.
Niech będzie już ten ślub, pomyślała.
Nie miała jednak najmniejszego zamiaru zostawać królową. Ani za rok, ani za 3 lata, jak planowali ojciec z dziadkiem. Nigdy. Szczerze liczyła na to, że życie da jej szansę doświadczać go po swojemu. A nawet jeśli nie, to ona o tę szansę zawalczy. Wcześniej lub później.